Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej dawno niesłyszana Anna Tatarska. Dzień dobry, Aniu.
Da, 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 da. I precel ci, w tle.
I precel, no dawno go też nie było. Powiem Słuchaj. Ci, że stęskniłem się za twoim głosem, bo to już chyba blisko miesiąc, jak się nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy. Więc powiedz mi, co słychać?
Słuchaj, ale wszystko mija, nawet najgorsza żmija, no. No co, ja w międzyczasie po prostu byłam na festiwalu filmowym w Cannes, stąd też wzięło się to nasze przydługie rozstanie. A potem wróciłam i odpoczęłam. Wcale nie. I już rzuciłam się w wir pracy, jak zwykle przerywanej spacerkami z wózkiem i rozmowami monosylabami. Ale to nie znaczy, że nie jestem gotowa na rozmowę pełnymi zdaniami, nawet wielokrotnie złożonymi.
48 hours since Edgar Anderson was last seen around 8 a.m. I wrote to school. We're urging anybody with information, however small, please come forward, pick up the phone, and help us bring Edgar home.
Wspaniale. No dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnej produkcji Netflixa, która się zwie Eric z Cumberbatchem w roli głównej. To serial, który, zanim go streścimy, ma za sobą jakby sztab osób, a dokładnie dwie kobiety, które są znane przynajmniej na rynku brytyjskim, ale wydaje mi się, że też hollywoodzkim. Producentką jest Abby Morgan, która napisała taki film jak Żelazna Dama z Meryl Streep, Wstyd Steve'a McQueena i Sufrażystki, gdzie tam jest po prostu tych aktorek na pęczki. No i mamy reżyserkę Lucy Forbes, która jest również doświadczona i robiła The End of the Fucking World na Netflixie i Będzie Bolało, taki serial z aktorem, którego nazwiska nie pamiętam, ale grał ostatnio w Passages.
Się nazywa... A to nie jest Ben Whishaw?
Tak, właśnie on. Mhm. No i mamy tego Erika. Jest to dosyć ciekawe, jakbyś mogła może streścić, o czym to jest.
Ja dodam tutaj to takie didaskalia, że my czasami nie rozmawiamy przed audycją tak bardzo otwarcie, komu się co podobało, komu się nie podobało. Ja czasami po tych pierwszych 3 minutach próbuję wyczuć, jak się ma sytuacja, więc wnioskuję, że będziesz miał dużo uwag. Zdanie, mamy tego Erika, mnie tak tutaj powiedziałabym, naprowadziło. A ja dodam, że to ja nalegałam, żebyśmy o tym serialu porozmawiali, mimo że on miał premierę 30 maja, czyli już też trochę czasu minęło w takim świecie dziennikarzy filmowych. Precel, nie wyrażaj swojej dezaprobaty. Bo w świecie normalnych ludzi to jest mało czasu, tak? Nikt nie ogląda seriali natychmiast 2 godziny po premierze, tak jak my musimy często, więc jest to stosunkowo świeży temat wciąż. Bo serial Eric to jest oczywiście sama historia, którą ten serial opowiada, aktorstwo, emocje, ale to też jest kontekst i punkty odniesienia. I dla mnie to jest na tyle ciekawe tutaj, że dlatego zależało mi, żebyśmy o tym serialu powiedzieli, bez względu na jakieś tam różnice dotyczące kwestii artystycznych. No ale już mówię, o co chodzi. Jesteśmy w Nowym Jorku w latach 80., w drugiej połowie, jak sądzę. I śledzimy losy Vincenta. To jest taki lalkarz, rysownik, który stworzył dość popularny show telewizyjny, taki na wzór ulicy Sezamkowej. No ale minęło już parę lat, widać, że ta praca go troszeczkę nudzi, że popadł w rutynę. On też ma ze sobą bardzo skomplikowaną rodzinną historię. Myślę, że wiele dziedziczonych traum, wiele żali niewypowiedzianych do toksycznych swoich rodziców. No i wylewa to w dorosłym życiu, a raczej nie wylewa za kołnierz, bo ma ewidentnie, to jest dość szybko pokazane, problem alkoholowy, który w tym serialu nie jest glamuryzowany na szczęście. No sprawa jest poważna. I być może byłaby mniej poważna, gdyby nie to, że Vincent jest też mężem i ojcem. jego związek, jego małżeństwo jest w bardzo złym miejscu. Widać, że jego żona już dużo zniosła. Też tutaj jest trochę taki podział dość patriarchalny, że on jest tym bohaterem, który się realizuje zawodowo, od zawsze uważany za geniusza, ona go w tym wspiera. No ale Cassie już ma dość. Też po prostu ten związek jest bardzo zły, już jest przemocowy, jest pełen właśnie żalu, goryczy. No i zaczyna się to sypać, objawia się na co dzień tym, że po prostu codziennie są w domu straszne awantury. No i świadkiem tych awantur jest syn pary, syn Vincenta i Cassie, Edgar, 9-letni, który jest już w tym wieku, że naprawdę rozumie więcej niż rodzice by chcieli. Oni go na pewno oboje kochają bardzo, każdy inaczej, ale no uwikłali go trochę w sytuację, w której on nie powinien być. I pewnego dnia w drodze do szkoły, do podstawówki, Edgar, którego oczywiście rodzice do tej pory zawsze odprowadzali, akurat tego jednego dnia uznali, że pójdzie sam, że to już jest ten moment, chłopiec znika. I zaczyna się śledztwo policyjne, które dość szybko zawisa nad nim taka pesymistyczna chmurka, że to jest ten Nowy Jork jeszcze sprzed transformacji, taki pełen narkomanów, bezdomnych, brudny, z pomazanym metrem i że dziecko pewnie nie żyje. Ale rodzice odmawiają uwierzenia w to tak szybko, no i angażują się też w te poszukiwania. I w ten sposób obserwujemy cały czas rozwijającą się kwestię właśnie związku między Vincentem a Cassie, narastającej jakiejś takiej psychozy, ale też zagłębiamy się w właśnie głowę Vincenta. Notabene głowę, w której pojawia się tytułowy Eric, bo Eric to jest stwór no taki...
Tak, wielki ptak zmieszany z postaciami z, jak to się nazywa, Monster Inc?
Potwory i spółka.
Tak.
Bo no tutaj możemy sami zadecydować, czy to jest po prostu delirka, czy taki imaginary friend, czy kwestia jakichś psychicznych problemów, które też są tutaj sygnalizowane, że były wcześniej, że istniały. No i po prostu w pewnym momencie w głowie Vincenta jako pewien rodzaj takiego wsparcia, którego nie ma w rzeczywistym życiu, zresztą zasłużył sobie na to, pojawia się właśnie ten futrzasty potwór. Potwór zaprojektowany częściowo przez jego syna, bo w tym programie Good Morning Sunshine, w którym Vincent pracuje, był konkurs na nową postać i jakby można było zaproponować nową postać i właśnie Vincent zaproponował, inspirując się rysunkiem Edgara. I Vincent wierzy, że Eric pomoże mu Edgara odnaleźć, no ale też Eric mu przysparza wielu problemów, no bo nie muszę mówić, że kiedy na przykład mężczyzna jest na przesłuchaniu, bo w pewnym momencie jest jednym z podejrzanych, jeśli chodzi o zaginięcie Edgara, i mówi do niewidocznej dla nikogo innego postaci, osoby, nie wiemy kogo, często bardzo mocno przeklinając, czy zdradzając jakieś intymne szczegóły, no to nie wygląda to za dobrze. Ale mówiłam o tym kontekście, no to tutaj chciałabym jeszcze dodać, że bardzo ciekawe jest to wszystko, co się dzieje wokół tej rodziny i wokół tej historii, bo my też dostajemy wgląd w to, jak funkcjonuje po pierwsze policja w Nowym Jorku. Detektywem prowadzącym tę sprawę jest detektyw Michael Ledroit, czy też jak oni mówią Ledroit, który jest czarnym gejem w policji w czasach, kiedy zdecydowanie wyautowanie się jeszcze, myślę, nie wchodziło w grę, a na pewno nie wchodziło w grę bez żadnych reperkusji, no bo to jest czas homofobicznego slangu i takiej wizji policji jako oczywiście siły, gdzie służą tylko mężczyźni, a kobiety to co najwyżej mogą podawać kawę, a ci inni to są jakieś cioty po prostu miękkie i śmiejemy się z nich, a na pewno oni by nie rozwiązywali tych spraw tak porządnie jak my, heterycy. O, ha, ha. No oczywiście wiemy doskonale, że to absolutnie nie było takie czarno-białe, straszne, haniebne czasy i to jest jakby dodatkowy konflikt, z którym Ledroit się mierzy, a mierzy się też z osobistym dramatem, no bo to są czasy, w których Nowy Jork powolutku, zresztą tak jak wiele innych miejsc w Ameryce,
wpada w taki destrukcyjny wir plagi AIDS, która no, wtedy jest też zjawiskiem absolutnie politycznie wypieranym, bez żadnego wsparcia. To są czasy Reagana nadchodzącego chyba, bo wydaje mi się, że Reagan to 88. No i nie można liczyć. To jest absolutna stygma, wyparcie, wykluczenie. No więc wiele tutaj jakby takich społecznych sygnałów jest. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek tutaj i to jest miasto przed transformacją. Dopiero co na festiwalu w Cannes był pokazywany taki film The Apprentice, poświęcony początkom kariery Donalda Trumpa i temu, jak on sobie wymyślił, że będzie budował Trump Tower. I tam też było pokazane miasto nie takie, jakie widzimy dzisiaj, które przyciąga turystów z całego świata. Chluba, prawda, świetnie inwestująca w architekturę, żyjąca aktywnie, ale też względnie bezpieczne i czyste. Nowy Jork z lat 80. to jest slums niemalże, z ogromnym właśnie problemem, jeśli chodzi o bezdomność, którego państwo nie jest w stanie w jakiś mądry, empatyczny sposób rozwiązać. To są jeszcze pomysły z gatunku wytępimy ich jak szczury, tak? Albo wyczyścimy centrum, żeby nie było widać. W ogóle nie ma tam takiego bardziej humanitarnego, systemowego, sensownego podejścia. No i oczywiście dzika gentryfikacja, machlojki, jeszcze takie trochę pachnące ojcem chrzestnym czy chłopcami z Ferajny, układy, układziki, ktoś ma kogoś w kieszeni, opłacani politycy i tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko w tej historii spotyka. O. A oczywiście nie powiedziałam, to jeszcze tylko dodam, że Vincenta gra Benedict Cumberbatch, Cassie, czyli matkę Gabby Hoffman, w Edgara wciela się Ivan Morris Howe, a detektyv Michael LeDroit, to McKinley Belcher, The Third. No i w ogóle jest tu wiele innych też ciekawych postaci.
No, czy ciekawych. Dla mnie, zacznę od tego, co mi się podobało, bo też na tym trochę skończyłaś, to znaczy ten Nowy Jork lat 80., który generalnie na małym ekranie jest rzadko widziany, przynajmniej też tak dobrze sfotografowany, jak w Eriku. Podoba mi się takie zamknięcie tego miasta w labiryncie. Takim labiryncie trochę odwróconym, bo faktycznie no, zwiedzamy co prawda niewiele miejsc i niewiele uliczek, ale jednocześnie mam wrażenie takiej klaustrofobiczności, co pewnie też współgra nie tylko z sytuacją tego małżeństwa, które zgubiło dziecko, z tego dziecka, które gdzieś jest, nie wiadomo gdzie. Pewnie też Vincenta, który no w tej chorobie alkoholowej, w tym takim pędzącym, chorobie psychicznej pędzącej może, jest również zagubiony i to bardzo fajnie wszystko gra. No i oczywiście ten cały wątek tego detektywa, który szuka. I to jest pokazane świetnie i wydaje mi się, że to w jakiś sposób jest spoiwem, na którym z trudem trzymają się dwa seriale, które nie do końca do siebie pasują.
Mm-hmm. To jeszcze zanim przejdziemy do narzekania, ja tylko właśnie dodam, że zdjęcia tutaj za kamerę odpowiadał Benedict Spence i też scenografia Alexa Holmesa. Naprawdę są niesamowite. Tak. Kto zna zdjęcia takie bardzo kultowe, mam wrażenie, Bruce'a Davidsona, które właśnie pokazywały ten Nowy Jork lat 80., trochę taki jak w tajemnicach Times Square. No naprawdę pełen, nie wiem, stręczycielstwa, prostytucji, po prostu Panic in the Needle Park i cruising w jednym.
Tak, tak.
Wszędzie strzykawki, hedonizm, ale też brud i wszechobecne graffiti na jeżdżących pociągach. To są te ikoniczne wizerunki miasta, które było naprawdę całkiem inną przestrzenią niż dzisiaj, to zobaczy to samo w tym serialu, który oczywiście jest jakoś wyestetyzowany troszeczkę, no bo przez to, że mam wrażenie, że są tam obecne te takie bajkowe postaci z tego programu i w ogóle też wyobraźnia Edgara, ale wyobraźnia też Vincenta, chociaż już zgorzkniałego, ona też jest pełna jakichś fantastycznych krain, stworów, kolorów i to trochę też przesącza Erika. to naprawdę tutaj po prostu kawał niesamowitej roboty został wykonany, jeśli chodzi o przygotowanie tej przestrzeni, i wydaje mi się, że no, to jest wspaniałe. Wspaniałe osiągnięcie, naprawdę wybitne. A inne rzeczy, tak jak wspomniałeś, są lepsze i gorsze, i to, co zauważyłeś, według mnie jest tutaj kluczowe. To znaczy, Erik ma bardzo wiele pomysłów na to, czym chce być, i wydaje mi się, że tych pomysłów jest momentami za dużo. Ze stratą dla serialu.
Jak oglądałem, to może zatrzymajmy się na tej relacji pomiędzy mężem, pomiędzy Vincentem a Cassie, bo oglądając miałem wrażenie, trochę się dziwiłem temu wrażeniu, że dużo myślałem o filmie Kramer kontra Kramer z Meryl Streep i Dustinem Hoffmanem, gdzie no, zakładam, że wszyscy oglądali ten film, no ale no powiedzmy, że nie. No, gdzie Meryl Streep zostawia rodzinę i ucieka z dnia na dzień, tak naprawdę znika. I Dustin Hoffman musi może nie zostawić, ale poświęcić swoją karierę na rzecz wychowania syna, co pewnie pod koniec lat 70., na początku lat 80. było czymś takim po prostu trudnym do wyobrażenia.
Dokładnie.
Tak. No i oczywiście w domyśle Hoffman narzeka na taką emancypację kobiet, na ten feminizm, który najprawdopodobniej dopadł jego żonę. No a tak naprawdę dopiero w finale w jakiś sposób Strip, która nalegała na taki monolog swojej bohaterki wyjaśniający jej poczynania, no w jakiś sposób takie to odium zostaje zdjęte z tej bohaterki, powiedzmy. I też miałem takie wrażenie, oglądając ten film, który jednak nie jest, ten serial, który nie jest, wiesz, z końca lat 70., tylko współcześnie, gdzie tak naprawdę ta bohaterka grana przez Hoffman jest no, bardzo pretekstowa, mam wrażenie, że znowu oglądamy mężczyznę, który, oczywiście białego, który jest targany jakimś takim no właśnie, jest targany takimi różnymi emocjami, jest takim geniuszem gdzieś ukrytym, który musi pić ten alkohol, żeby tworzyć w takim tym ogniu po prostu jakimś romantycznym, i to mi bardzo przeszkadzało, bo już jesteśmy w XXI wieku.
Powiem ci, że to jest interesujące, że tak to opisałeś, bo ja też czytałam oczywiście jakieś tam reakcje kolegów po fachu, i też jedna z koleżanek właśnie napisała, że już ma dosyć tego, że po prostu już nie może tego znieść. Kolejna produkcja o genialnym twórcy, którego geniusz jest okupiony po prostu uzależnieniem, i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, co do mnie mówisz, natomiast ja totalnie tak tego nie czuję. To tutaj mówię o postaci Vincenta, granego przez Benedicta Cumberbatcha. Dla mnie ta postać jest od początku antypatyczna, odpychająca. Nie widzę tutaj żadnych prób usprawiedliwiania jego zachowania. To znaczy, tak, dowiadujemy się, że on miał trudną relację z ojcem, i rzeczywiście jego ojciec jest jakimś po prostu socjopatą uprzywilejowanym. Natomiast ja nie miałam wrażenia ani, że Vincent jest jakby wybielany przez to, co go spotkało, i że jest nam mówione, no tak, zobaczcie, on teraz jest taki okropny, ale miał ciężkie dzieciństwo. Wręcz przeciwnie. Ale też może to jest to skrzywienie, że już po prostu nigdy nie będę oglądać filmów, seriali inaczej niż jako rodzic. Że patrzyłam na to i myślałam sobie po prostu, że to jest dorosły mężczyzna, który się w żałosny sposób próbuje usprawiedliwiać czasami tym, że było mu tak ciężko, a tak naprawdę podejmuje absolutnie samodzielną decyzję o tym, żeby zniszczyć nie tylko siebie i swój talent, ale też wszystko dookoła, tak? A te próby jego czasami tłumaczenia się właśnie, że on jest taki genialny, prawda, geniuszu, cierp, że są śmieszne, że są żałosne i że ten serial jest po tej stronie. Więc ja tego akurat, co ty mówisz, nie widziałam. Natomiast że postać Cassie, granej przez Gabi Hoffman, jest pretekstowa, to jest niewątpliwie postać drugoplanowa w tym serialu. Ona oczywiście, że nie ma tyle czasu, co Vincent, potem Vincent z Erykiem, no bo jakby Vincent jest tutaj chyba główną postacią, mam wrażenie jednak. Chociaż, kurde, dużo jest tych postaci, i właśnie też detektyw LeDroid też jest tutaj często na ekranie. To jest postać, która jest interesująca dla mnie.
No, nie masz wrażenia, że jakby odwrócić trochę tę narrację, że Vincent byłby Cassie, a Cassie byłaby Vincentem. Oczywiście nie jeden do jeden. I to on by biegał w tej panice, rozdając te ulotki, gdzieś tam płacząc, czy nawet zdradzając, tak jak ona to robi, co jest tam też średnio nakreślone, to
ale byłoby dużo ciekawe.
Tak, no oczywiście, ale czy nie byłoby w jakiś sposób ciekawsze? Bo ja mam wrażenie, że może ona pełni taką klasyczną funkcję kobiety w tych matki w tego typu produkcie.
Nie, mi się wydaje, bo tu wspomniałeś o tym, że zdradza, tak? Bo tam jest ten wątek, że Cassie i to właściwie już dokładnie w momencie, w którym poznajemy naszych bohaterów, ma romans, tak? Romans, który dość szybko okazuje się być poważną relacją, a nie jakąś tam fantazją, prawda, znużonej matki. Relacją z kimś, kto ją widzi, kto ją dostrzega, kto jest wobec niej empatyczny i kto daje jej uwagę i też czułość, której ona potrzebuje, a której od lat nie dostaje właśnie od swojego męża, więc w tym sensie też to jest tutaj według mnie wyjęte ze stereotypu. A gdyby to ona była centralną postacią, to wtedy by dopiero było stereotypowe. Właśnie, że wiesz, że matka szuka, a ojciec siedzi. A tutaj obserwujemy tego ojca, który ma kilka wcieleń, tak jakby kilka równoległych żyć, kilka równoległych osobowości. Oczywiście to może być też zdeterminowane przez uzależnienie. Ale może też być zdeterminowane przez kwestie społeczne, co dla mnie było interesujące, że właśnie chwilami tak jakby masz wrażenie, że jest bliżej prawdy o sobie i wtedy jest człowiekiem dorosłym, który czerpie ogromną radość z relacji z synem i ta relacja go inspiruje i autentycznie za nim tęskni i pragnie tego powrotu, a potem wiesz, gra znowu Supermana w pracy, a potem cynicznego geniusza, a potem jakby jest tutaj kilka różnych sytuacji, w których on funkcjonuje jako bohater. Dla mnie to było ciekawe. I też to, że twórcy naprawdę nie boją się pokazać go w sytuacjach, które są odpychające. No tutaj już nie chcę zdradzać za dużo, bo to już jest końcówka tego serialu, ale jest tam taki moment, w którym trwają poszukiwania syna, a powiedziałabym, że decyzja, którą podejmuje Vincent w tym momencie jest skrajnie egoistyczna i de facto mogłaby zaprzepaścić ostatnią szansę na to, żeby to dziecko odnaleźć. No to jest taki moment, po którym naprawdę trudno ci jest tego bohatera lubić. Zresztą w ogóle ci jest go trudno lubić od samego początku. To nie jest bohater, którego masz lubić według mnie ani przez chwilę i to pewnie dla niektórych też będzie problem, że tutaj w tej historii kieruje i popycha nas do przodu zainteresowanie ewentualnie, jeśli ono nie opada, tak, bo wiem, że u niektórych opada, ale nie ma tutaj wyraźnie takiej postaci, za którą idziesz z potrzeby serca.
No tak, tylko nie rozumiem trochę, dlaczego twórczynie twórczynie, no i przez to inne osoby osoby w tym serialu jakby dopuszczają tego Vincenta, czy pozwalają mu na tak wiele. Jeżeli nie przez to, że jest po prostu białym, uprzywilejowanym kolesiem. No bo ja nie wierzę w to, że ktokolwiek z obsady tego programu dla dzieciaków wierzy, że stworzenie kostiumu pacynki tego Erika faktycznie, tak jak Vincent chce, pomoże w odnalezieniu tego syna. Że ten syn zobaczy tego potwora na ekranie i wróci do nich.
Jakby no według mnie akurat to jest pomysł. Ja to rozumiem tak, że ta koncepcja, że stworzenie Erika sprawi, że Edgar wróci, czy się odnajdzie, to jest wyłącznie jakaś mara Vincenta. To no tak, jemu się wydaje, że tak będzie.
Zgadzają.
Oni się zgadzają na to, bo jest potrzeba stworzenia nowej postaci, bo program zaczyna mieć doły emisyjne. A że rządzą tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, biali mężczyźni u władzy w garniturach, to myślę, że ich pomysły na to, jak się odświeża format telewizyjny w czasach właściwie tuż sprzed wielkiej telewizyjnej rewolucji, też są takie dość anachroniczne. Więc z tego bym się pewnie nie czepiała, tak mi się wydaje.
No i ja bym się czepiał. No, ale dobra, no, mamy jeszcze ten... drugą część tego serialu, która wydaje
klub?
Mi się... klub jest... Ja mam zawsze problem z takimi miejscami właśnie jak klub, który się nazywa The Last chyba, tak? Bo teraz ci nie powiem tytułu, ale bardzo często się pojawiają w serialach takie miejsca, do których wszyscy chodzą. I to sprawia, że jakby nie ma innych miejsc. Jest takie, ja rozumiem, że po prostu być może to przez budżet, czy po prostu żeby podkreślić coś, no ale jednak mówimy o Nowym Jorku, które no jednak pomimo, że leżało gdzieś tam na mieliźnie wtedy, w latach 80., no to jednak żyło muzycznie na przykład. No i dlaczego tylko do jednego klubu chodzą? Jakby, to mi trochę przeszkadzało i właśnie tak minimalizowało taką percepcję moją. tego Nowego Jorku, ale bardziej no mi chodziło, no...
Ja tylko wytłumaczę, że Sorry. Mówimy o klubie, który jest nieopodal domu, w którym mieszka Vincent z rodziną. To jest taki klub trochę w klimacie pewnie klubu 54. Oczywiście jest to miejsce, tak sobie wyobrażam, przez zewnętrze postrzegane jako właśnie królestwo hedonizmu, bo jest to miejsce LGBT plus friendly, czyli wiadomo, dantejskie sceny. No i tak się składa, że dużo z tych historii się tam przecina, bo nasz policjant, który prowadzi sprawę zaginięcia Edgara, ma jakąś przeszłość z właścicielem tego klubu, który powiedzmy, oni się wywodzą z tego samego środowiska, takie trochę tak. Chłopaki z ulicy, jeden porządny, wyporządniał, drugi niekoniecznie, ale jednak może wyporządniał, bo już był w więzieniu, to teraz czy na pewno zrozumiał, co robił do tej pory źle, tam jest też jakaś emocjonalna więź, no ale też dzięki klubowi zostaje wprowadzony cały wątek trochę takiego czarnego rynku, zarówno jeśli chodzi o narkotyki, które też tutaj są bardzo pokazane, że jest to taki realny problem w tamtych czasach, szczególnie heroina. Ale też takiego rynku no, jakichś takich kinków, nieoficjalnych usług seksualnych. To jest miejsce, w którym pewnie kwity na właśnie bardzo wielu wpływowych polityków, którzy lubią zbyt młodych chłopców, się zdobywa. No i ono merytorycznie jest też wprowadzone w ten sposób, że właśnie nasz śledczy po prostu z tamtym środowiskiem, powiedzmy, parę lat temu miał już styczność przy innej sprawie, że to była taka wielka, głośna sprawa, gdzie zamknięto dużo osób i do niego gdzieś powoli zaczyna docierać, że być może są tu jakieś wątki wspólne. Ale rzeczywiście ten klub jest takim jakby punktem na mapie, gdzie non-stop ktoś przez niego przechodzi, idąc gdzieś, wchodzi do niego. Wszyscy mają z nim związek, więc tak, zgadzam się. Można odnieść wrażenie, że to jest jedyny klub w Nowym Jorku.
No ale okej, no generalnie już powiedzmy, że to jest takie trochę nasze czepianie się może, ale chodzi mi o to, że jakby ten wątek tego detektywa, tego Michaela LeDroit.
LeDroit.
Wspaniale. No. Jest chyba najciekawsze i też najlepiej zagrane, bym powiedział. No ale jednocześnie też no, najwięcej takiego społecznego ciężaru musi ten bohater nieść. No bo jest ten rasizm, jest ta homoseksualność, jest też pewnie w tym wątku taka korupcja polityczna też zawarta. I wydaje mi się, że nie do końca jestem przekonany, że dwie białe laski z Wielkiej Brytanii są uprawomocone, żeby opowiadać tę historię. I na przykład mam też takie wrażenie, że bardzo wiele aspektów jest załatwionych, czy próbuje być załatwionych przez, wiesz, jedno zdanie. Na przykład czarna prawniczka mówi do tego czarnego detektywa: wiesz co to jest, wiesz jak się tam speluje rasizm, w sensie jak to literuje rasizm, i tutaj mówi NYPD, nie? Czyli jakby New York Police Department. Bo wtedy, tak jak powiedziałaś, ten rasizm i homofobia w tej policji była bardzo silnie obecna. Pewnie do dzisiaj jest, ale no, teraz się mówi, że są złe jabłka, a wtedy po prostu wszystko było zgniłe. I to są takie jakby wytrychy trochę. Mam wrażenie, do tego, żeby stworzyć czy oddać charakter tego, gdzie ten bohater, ten Michael musiał się obracać. I wydaje mi się, że byłoby dużo lepiej, gdyby skupić się tylko na jego opowieści, albo po prostu przedstawić poszukiwania rodziców, którzy szukają tego dziecka. Że jakby trudno nam w dzisiejszej telewizji stworzyć serial, który byłby tylko kryminałem. Bez takiej, wiesz, nadbudowy tematycznej, żeby stworzyć coś, co będzie no nie prostą rozrywką, tylko właśnie taką dawało do namysłu.
Nie no, zdecydowanie to jest problem, o którym my mówimy od początku i to naprawdę z całą moją sympatią dla tego serialu, który uważam jest interesujący, ambitny, pod wieloma względami udany i aktorsko według mnie też bardzo dobrze przeprowadzony. To po prostu złapano za dużo srok za ogon. No. Więc te wątki, tak jak mówisz, niektóre trochę się rozmywają, są tylko zaznaczone. Mam wrażenie, że twórczynie są ambitne i próbują pokazać, że im zależy na tych postaciach, że zależy ich im na tych tematach, że chcą je pokazać z należną uwagą i pogłębieniem. Więc często jest też tak, że temat się zaczyna jakoś z jakimś takim pogłębionym tłumaczeniem, a potem nagle totalnie się urywa. Albo że z kolei postać jest traktowana raczej pretekstowo, a dostaje moment jakiegoś takiego głębszego, bardziej bogatego w detale spojrzenia, gdzie nie wiem, nagle poznajemy jej biografię, tak jak w przypadku jednego z bohaterów, który tutaj jest takim bohaterem, który jakby najpierw fascynuje tego Edgara, który znika, a potem jest naszym takim przewodnikiem po podziemnym, bo dosłownie podziemnym, bo mieszkają ci ludzie w nieużywanych tunelach metra, świecie bezdomnych. Czyli taka postać, która nagle jest pretekstowa, a za chwilę właśnie ktoś wygłasza, czyli to jest ten błąd, o którym mówisz, którego ja też nie cierpię, jestem na to bardzo wrażliwa, że jakby na poziomie dialogu dostarczone są informacje. Nagle na temat tej osoby i to ma ci dać jakieś takie dodać jej wagi, żeby pokazać, że nie traktujemy jej jako takiego pionka, który przesuwamy tylko na tej planszy, żeby się wszystko zgadzało. Mi się wydaje, że ja też jakby ten serial nie wywołuje we mnie bardzo negatywnych emocji, mimo że widzę jego błędy, bo dla mnie to jest ten przypadek, że widzę tutaj bardzo ambitny projekt, który trochę padł ofiarą tej własnej ambicji. Wydaje mi się, że być może na etapie planowania nie został po prostu odpowiednio przytrymowany, przycięty, żeby ta skala miała sens. Ale też nie mam tak, że mi się, nie wiem, to źle oglądało, czy że cierpiałam, czy że się męczyłam. Raczej miałam tak, że szkoda, że nie wiem, nie wyszło lepiej, ale też wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele dziur właśnie cerują aktorzy. No, dla mnie Benedict Cumberbatch w roli Vincenta jest absolutnie fantastyczny.
Ale on też już grał takie postaci, nie?
To jest troszkę taka... grał. Tutaj jest, ale wiesz, Gabi Hoffman też jest trochę obsadzona po warunkach, że tak powiem. Może tak to jak, jest, tak może... Jak... No.
Tak jak w tym filmie Come On, pamiętasz, też grała matkę z Joaquinem Phoenixem?
No bo może to jest podobno to, że dziewczyny z Wielkiej Brytanii robią film w Ameryce i mają też pewne wyobrażenie na temat jakby...
No na pewno.
Weźmy jednego znanego Brytyjczyka, który tam świetnie zagra Amerykanina, ale też weźmy jedną Amerykankę, która nam się tak kojarzy z kinem niezależnym. Może właśnie to jest to, tak, co wyszło. Nie wiem, też nie chcę być niesprawiedliwa, ale uważam, że naprawdę oni fantastycznie wypadają i że postać Vincenta, o której już trochę tutaj mówiliśmy, naprawdę jest zniuansowana, że to jest bardzo ważny punkt na mapie pokazywania uzależnienia na ekranie, w produkcji, która jednak jakoś tam jest komercyjna. Jest to głos w dyskusji o zdrowiu psychicznym, o rodzicielstwie. No, myślę, że jest, no. To nie jest serial o tym, prawda? Więc też bądźmy tutaj uczciwi, bo nie możemy mieć, wiesz, pretensji do Erika, że nie wiem, nie wchodzi bardzo głęboko w te wątki, bo to jakby nie o tym jest ten serial.
No właśnie, ale jednocześnie jest zasygnalizowane. I wydaje mi się, że właśnie to rozmawiamy o tym, że to takie sygnalizowanie różnych wątków i ich nie pogłębianie, nie kończenie, wydaje mi się, że jest największym takim minusem. Jakby też nie mogę zrozumieć a propos jeszcze Vincenta, czemu Cumberbatch jest w jakiś sposób tym Jimem Hensonem, czyli twórcą Ulicy Zamkowej. On w niektórych nawet momentach wygląda bardzo podobnie. I to też jest śmieszne, że teraz na Disneyu wyszedł Rona Howarda dokument o Hensonie jakby w tym samym momencie właściwie. Co jest, no nie wiem, pewnie przypadkowe, no ale cały czas jednak. Miałem jeszcze jakąś jedną rzecz i mi to umknęło.
Ja w międzyczasie tylko dopowiem, że ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że jesteśmy antyfanami jakichś takich okruchów rzucanych na zasadzie, no przecież zobacz, jak tutaj ładnie postąpiliśmy albo coś, ale jednak dla mnie to, że
poznajemy LeDroita przez jego relacje z jego umierającym na AIDS partnerem i jest to po prostu związek, który jest miły, dobry, ciepły, kochający, wspierający, czuły, że LeDroit jest fajną bardzo postacią i nie taką przesadnie fajną, zbyt fajną, tylko że on naprawdę jest jakby dobrym chłopakiem, dobrym policjantem, dobrym człowiekiem. Dla mnie to też było ważne, bo tak się składa, że narracje z czasów, w których ta rzeczywistość była codziennością, były inne. To był jednak czas uprzedzeń, homofobii, podziałów i tego typu historii wtedy byśmy raczej w takim mainstreamowym projekcie nie zobaczyli, nie? Więc dla mnie też to tam jakoś było ważne. Już jesteśmy co prawda 30 lat po Filadelfii i przykre, że cały czas muszę się cieszyć z takich rzeczy. Może nie muszę, ale jakoś dla mnie to też był plus, bo właśnie nie odniosłam wrażenia, że LeDroit jest taki, wiesz, na siłę jakby pokazywany jako jakaś taka postać lepsza niż inni.
Tylko, no tak, ale też jest takim klasycznym policjantem, który przez to, że ma problemy w domu, tutaj jest akurat umierający partner, rzuca się w wir roboty, żeby tylko zapomnieć. Nie, tutaj najciekawsze jest próba jego swatania z koleżanką z pracy. I to bym zobaczył, no generalnie ten cały wątek, taki ejcowo, homoseksualno-homofobiczny, chciałbym zobaczyć w pełni, gdzie to wszystko znowu nie jest pretekstowe, ale no też jakby co byśmy chcieli, to jest taka rozmowa. No,
wishlist jest długa, prawda?
Tak, takiej produkcji mi brakuje i to na pewno jest tylko takie, wiesz, że też nie ściąga tego odium z AIDS, więc to też jest takie trochę odcinanie kuponów. No nie wiem, wiele rzeczy mi tutaj po prostu nie siedzi. I już wiem, co chciałem powiedzieć, bo powiedziałaś, że nie podchodzisz do tego serialu super negatywnie, że on jest po prostu okej. Okay. I właśnie ja mam takie wrażenie, że to półrocze, które pewnie będziemy podsumowywać za dwa tygodnie, obfituje w takie seriale, które są po prostu no okej, okay. że jest wzruszenie ramion i idziemy dalej. Czy dokończymy ten sezon, czy nie dokończymy, czy obejrzymy cały, czy
ja nie? Miałam sporo seriali, spoko, które zaczęłam i po trzech odcinkach je zostawiłam bez żadnych emocji, muszę przyznać. Ale to nie będzie tego w tym półroczu, ale powiem ci tyle.
No, więc... ale ja też słyszałem, że jest słabo już. Więc,
nie jest, wiesz, cicho, nie znasz się. Smoki FTW.
Ty po prostu lubisz smoki i tyle.
Ja mam po prostu soft spot dla smoków i to tłumaczy wszystko.
To ja tak mam
i wiesz, klan blondynków również, też wiadomo. No. No.
To ja mam tak z planetą małpę, dajcie mi małpę na koniu, jestem kupiony.
Przepraszam, ja muszę zapisać to zdanie.
No tak.
No dobrze. Słuchaj, jak to się mówi w kontekście Ricka, każdemu jego disco.
No tak. No dobrze, dobrze. To można obejrzeć, nie trzeba, Erika. No, to co, kończymy?
No kończymy. Tak, to jeszcze a propos tego Erika, że wydaje mi się, że ktoś jest takim kinomanem właśnie, którego interesują kulisy, tematy i ma fan z oglądania czegoś i mówienia, o tutaj to jest pokazane inaczej niż w tym filmie sprzed 15 lat, a to coś tam, to Erik jest bardzo takim ciekawym źródłem do właśnie wygrzebywania detali, bo tak jak mówiliśmy, tych takich wątków jest tam wiele. Natomiast tak, no ja się będę trzymać tego, że to jest bardzo ambitna, nie powiedziałabym, że nieudana, nie, ale na pewno nie sięgająca tych ambicji próba.
A ja powiem tak, że muszę sobie dać spokój z tym serialem. Ale no, to też nie, to może jest niesprawiedliwe, bo faktycznie jest wiele osób, które pisało mi, że jest spoko, że jest okej. Okay.
Po prostu zejdź małpo z tego konia i rozejrzyj się dookoła, no.
Ale myślę też, że są inne seriale, które, znaczy, będą może seriale, którym warto dać większą szansę.
Czy byłoby bardziej interesująco, gdyby zamiast Erika był tam smok? Być może.
Tam, zastanówcie smok się na koniu.
Przebrany za małpę.
Smok na koniu byłoby lepiej. Tak.
I wtedy by ci się podobało. No to już tak, wiem, o co chodzi.
Zdecydowanie.
Ja podrzucam
bardzo ci
taki
dziękuję.
Pomysł. Ja również.
I do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie.
Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.